Razem z nami są pani Małgorzata Bichun, lekarz-pediatra. Dzień dobry pani doktor, w zasadzie
dobry.
To dobry wieczór
dobry
już.
Dobry wieczór.
Pani Alicja Morawska-Rubczak, pedagog teatru, ale też mama. Witam panią, dzień dobry.
Dobry wieczór.
Jest z nami także pan Tomasz Wirga, psycholog rozwojowy z Uniwersytetu Opolskiego. Dobry wieczór, panie doktorze.
Dobry wieczór.
No i reprezentacja rodziców, chociaż pan doktor, no też trzeba oddać, prawdę, także jest pan ojcem i także przedmiotu, że się tak nieładnie wyrażę, naszej dzisiejszej rozmowy, czyli dziecka do lat trzech. Justyna Nagel, mama dwójki
dobry
dzieci,
aczkolwiek
jedno się tylko mieści w tej granicy, o której dzisiaj będziemy rozmawiać.
No nie, 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 jeszcze nieskończone, mamy 3 lata.
Bardzo przepraszam, Natalkę. I Tomek Bystrzycki, witam
dobry
cię
wieczór,
serdecznie.
Witam serdecznie,
także tato. Proszę państwa, no to właśnie to pytanie, co wiemy, a co powinniśmy wiedzieć, co wydaje nam się, że wiemy, czy mając takie małe dzieci, złapaliście się na tym, że być może ta wiedza książkowa, że coś was zaskoczyło w rozwoju waszych dzieci, czy też kiedy obserwowaliście inne dzieci, że nie wpadlibyście na to, że jedno, dwu, trzy latek może już to wiedzieć, może czuć, czy może rozumieć?
To chyba każdy dzień jest takim zaskoczeniem. A przynajmniej każdego dnia zdarzy się taka sytuacja. Na przykład dzisiaj na świeżo syn, który ma roczek, spał w pokoju. Córka w kuchni malowała, ja wyszłam tylko z kuchni na podwórko. No i po chwili córka mnie woła: mamo, mamo, Stasiu płacze. No to ja wbiegam do domu, idę po niego, a ona mi mówi: wiesz, on płakał. Najpierw poszłam mu powiedzieć, że nie ma płakać, a później zawołałam cię z podwórka. No, także, no kto by pomyślał, tak? No i zaskoczenie.
Co wiemy, a co powinniśmy wiedzieć? Co nauka na to?
Wiemy bardzo mało, dlatego że przede wszystkim te osoby dorosłe mówią o tym, co czują dzieci. A to jest całkiem co innego. To jest tak, jakby można było duszę tego naukowca wsadzić w duszę małego dziecka. Niech on sobie pochodzi trochę i zobaczy, jak funkcjonuje takie małe dziecko, a później zamienić, żeby opisał, to wtedy można powiedzieć: aha, to tak jest naprawdę.
Coś wiemy.
Tak. A tak naprawdę my obserwujemy to, jakie jest dziecko po zachowaniu tego dziecka. A to jest trochę tak jak z katarem. Możemy mieć katar dlatego, że jesteśmy przeziębieni, możemy mieć katar dlatego, że mamy jakąś alergię i z wielu innych przyczyn. Ale co rzeczywiście jest w tej główce małego dziecka, tego nie wiemy. To, co jest na pewno, to nie doceniamy tego małego człowieczka. Ten mały człowieczek jest bardzo dobrym obserwatorem. Bardzo dobrze, może i tak powiem. Jest takie fajne zadanie, które uzmysławia, jak strasznie różnimy się od małych dzieci. To jest, rysuje się autobus, tego się tak trudno odpowiada, to jest trochę tak, jakby opowiadać żart rysunkowy. Rysuje się autobus i prosi się o to, żeby dziecko odpowiedziało, w którą stronę jedzie ten autobus. Osoby dorosłe nie są w stanie tego powiedzieć, dlatego że no, zwracają uwagę na koła, na szyby, a tak naprawdę nie ma narysowanych drzwi. Małe dzieci rewelacyjnie szybko na to zadanie odpowiadają, dlatego że zwracają uwagę na małe szczegóły, na coś, na co my nie jesteśmy w stanie zwrócić uwagi. Dlatego, no tak to jest. Jest mnóstwo teorii dotyczących przywiązania, dotyczących inteligencji i te teorie są piękne, są naprawdę rewelacyjne, tylko tyle, że żadna z nich nie jest taka, jakbyśmy chcieli, żeby była.
Ciekawa jestem, jak to zderzenie, kiedy znał pan tą całą teorię, a potem przyszedł na świat syn i to zderzenie teorii z praktyką. Dużo było takich zaskoczeń.
Dzięki temu
kryzysów naukowych być może.
Dzięki temu wszystkiemu, co przeczytałem, już wiem, jakie popełniam błędy wychowując, ale nadal je popełniam. Także jestem, bo to jest tak, bardzo często mówimy tak, albo ktoś zna jakąś, ma tam dużo wiedzy jakiejś, czy ma mniej wiedzy, ale to nie znaczy, my przede wszystkim jesteśmy ludźmi, a później dopiero wykonujemy zawód. Także popełniamy takie same błędy. Ja jestem świadomy tego, że źle robię, ale czasami, bardzo często też popełniam błędy. Tak, bardzo często.
No jedna z teorii głosi, że rodzice popełniają ogromnie dużo błędów, natomiast na szczęście robią też bardzo dobre rzeczy, które to równoważą. I tak to działa. Pani Alicja Morawska-Rubczak, jest pani pedagogiem teatru, ale też jedną z niewielu osób w Polsce, która zajęła się teatrem dla dzieci właśnie do lat trzech. Co panią do tego skłoniło, żeby pochylić się nad tymi maluchami, no, które do teatru zwykły były nie chodzić? Wszelkie spektakle, sztuki od trzech lat przynajmniej wzwyż. Jak to się zaczęło?
To jest moja ogromna, ogromna fascynacja od 10 lat i tak naprawdę po raz pierwszy, kiedy w Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu zobaczyłam spektakle bolońskie czy szwajcarskie, które gdzieś komunikowały się z tym widzem i tworzyły takie zdarzenia performatywne z udziałem publiczności rodzinnej i dzieci do 3 roku życia, poczułam, że to jest jakaś nowa zupełnie jakość, jeśli chodzi o sztukę i coś, co odświeży przede wszystkim polski teatr dla dzieci i co wniesie totalnie nową perspektywę. No i tak od 10 lat gdzieś na tym obszarze się rozwijam i od 5 lat reżyseruję takie spektakle, co jest niezwykłe dla mnie jako człowieka i jako twórcy, bo odkrycie takiego dziecka poprzez sztukę i poprzez spotkanie z artystą też pokazuje, jak ma to ze sobą wiele wspólnego. Jak człowiek, który jest kreatywny, twórczy i właśnie w jaki sposób artysta o takim bardzo utwartym umyśle i super kreatywnym podejściu do świata jest bliski dziecku, które zaczyna odkrywać świat. I jak tak naprawdę ja mam poczucie, że dziecko od urodzenia wie już wszystko. Że ono się rodzi i wie już wszystko, tylko nie ma narzędzi do takiego wysłowienia tego wszystkiego, które my uznajemy za komunikację. To, jak odbiera świat, to w jaki sposób jest w świecie, oczywiście jest ograniczone przez jego fizyczność, natomiast mam poczucie, że w umyśle tych dzieci, myśląc chociażby o mojej córce, która pamięta tak bardzo, bardzo wiele rzeczy no tak naprawdę z okresu, jak miała pół roku, jest w stanie wspominać i jest w stanie przywoływać sytuacje, które dla mnie są ogromnym zaskoczeniem. Więc mam poczucie, że w umyśle takiego narodzonego człowieka no jest niezwykle, niezwykle dużo. I potem socjalizacja, wychowanie, no albo mu coś dają, albo coś mu zabierają.
Pani doktor kiwa głową, czyli... To rzeczywiście, czy trochę jest tak, że to dziecko bardzo dużo wie, a my po prostu nawet nie mamy dorośli często świadomości tego, jak bogate to życie wewnętrzne mogą mieć takie maluchy?
Mnie dzieci nadal zaskakują, mimo że moje dawno skończyły 3 lata. Natomiast te najmłodsze dzieci, to jest wieczny teatr w przychodni. To jest naprawdę coś fantastycznego, ponieważ każdy kontakt z dzieckiem małym widzi, jak niesamowite współpraca, niesamowite zmiany. Dokładnie. Nie, nawet mówię bezpośrednio. Wpływ dziecka jest niesamowity wpływ dzieci na rodziców. To, co pani mówiła, ja mam wrażenie, że to dzieci często wychowują swoich rodziców, to dzieci mają niesamowity wpływ na ich zachowanie, na ich reakcje, na ich odbiór dzieci. Dzieci są, no, coś niesamowitego, jak przychodzi taki maluszek. Ja widzę pierwszy raz dziecko tak naprawdę w okolicy 28 dnia, bo wtedy jest pierwsza wizyta w przychodni, nie pracuje na ciele noworodku, więc ja już widzę, nie widzę noworodka, widzę niemowlaczka. Przepiękne, przepiękne dzieci, niesamowicie reagujące. Ja ostatnio już tam są badania prowadzone nad tym, że dzieci 5 dźwięków wydają, nie pan profesor może wie, że 5 dźwięków, którymi dają szczególne znaki rodzicom. One są określone i to pewna psycholog zbadała i rzeczywiście tak jest. To, że dzieci reagują na nas, to, że nawet ułożenie smoczka w buzi okazuje się, że jest pewnym gestem, który coś ma znaczyć w tym dziecku. To ja mówię, bo to jest tylko, ja tego, to nie robię takich doświadczeń, bo mam zbyt mało możliwości, ale ja czytam o takich rzeczach. Rzeczywiście zawsze małe dzieci tak do roku były takie niemowlaczki, co to dobrze, damy jeść, damy pić, przewiniemy, położymy, no może damy zabawkę. Zmieniły się te czasy już. Teraz się odbiera w pediatrii nawet małe dziecko jako człowieka. Człowieka każdego o odmiennym charakterze, upodobaniach, różnych zależnościach i reakcjach na nas dorosłych.
To jest trochę, wiecie, mam wrażenie, takie pytanie się robi, wiedza czy intuicja? Bo tak się zastanawiam, na przykład wyobrażając sobie Tomka Bystrzyckiego w domu, który z pewnością nie ma czasu, czy też, nie wiem, potrzeby, żeby gdzieś tą wiedzę taką najnowszą zdobywać. Natomiast jak rozpoznajesz gdzieś przekazy swoich dzieci?
Znaczy ja przyznaję się rzeczywiście bez bicia. Od takiego uczenia się dziecka pod względem tym teoretycznym, też naukowym, to w naszym domu jest moja żona. Ona jest oczytana, ona naprawdę non-stop internet i artykuły, wszystkie nowinki, jest na bieżąco. Te wszystkie metody wspaniale, niesamowicie wykorzystuje w pracy z naszymi dziećmi. Ja jestem dla niej pełen podziwu i szacunku. Bo niestety, jak to w większości polskich rodzin, nie mówię, że we wszystkich, bo często kobiety bardzo ciężko pracują zawodowo i jeszcze wychowują dzieci, utrzymują dom, ale w naszym domu jest tak, moja żona też i naukowo pracuje i zawodowo, ale główną miarę tego wychowania takiego, na tym nazwijmy to wyższym poziomie, to zajmuje moja żona. Ja natomiast, tak jak powiedziałaś, to robię intuicyjnie, nie czytałem, nie kształciłem się pod tym względem, aczkolwiek też przygotowanie pedagogiczne mam, ale tych starszych dzieci. Ja nie mógłbym pracować z moimi dziećmi, bym chyba porozstrzelał wszystkich, także rozstrzelanie byłoby pewne.
Nieważne, czy od 0 do 3 masz.
Nieważne. Tak do 12, 13, potem już ten. Natomiast moje dzieci też wiedzą, że no, tata głównie jest od tego, żeby trzymać pewien autorytet. I ja powiem szczerze, może coś powiem przewrotnego. Po pierwsze, to co Państwo mówili, to na pewno każde z dzieci jest inne. Mam trójkę dzieci i mogę śmiało powiedzieć, jedno do drugiego nie jest podobne wcale pod tym względem charakteru. Każde inaczej miauczy, inaczej woła i czego innego potrzebuje w innym czasie i na innych intensywności. Jedno potrzebuje Franek nasz, to jest chłopak, którego po nim pewien, że tak powiem, moje zachowania spłyną jak kaczka, on jest taki inżynier do pionu postawiony. Wojtuś, bliskość, czułość, obecność, tulenie, cały czas i ten wzrok maślany.
Ten zestaw
tak,
różnych
Asynia, to jest taka mieszanka obydwu charakterów, bo trzecia jest Jacyntka, że się w głowie nie mieści. Natomiast coś, co chciałem powiedzieć, może trochę przewrotnie, a propos tej otwartości, bo było tak, że traktujemy dzieci już jak dorosłych, w sensie jako takich nie. małych ludzi, już wspaniałych.
Jak człowieka po prostu.
Tak, jak człowieka. To ja powiem wprost, ja od samego początku, mając już pierwszego syna, to taką głoszę może przewrotną teorię, że małe dziecko od urodzenia jest już terrorystą. To znaczy, ono bardzo dobrze wie, jak rodzica przymusić do niektórych zachowań. I teraz od nas zależy, co my od samego początku sobie pozwolimy ze sobą zrobić. I tu nie chodzi o to, żeby dziecku tego nie dać, ale żeby to wszystko miało rozsądne granice. Bo dziecko tych granic uczy się, moim zdaniem przynajmniej, choć nie jestem, tak jak mówię, teoretykiem i naukowcem, od samego początku. Ja tutaj jako ojciec stoję na straży tych krótszych praw, nazwijmy to, chociaż też nosiłem, pieściłem, tuliłem, a moja żona to tak jak większość mam, raz, dwa, dwa i pół, dwa i trzy czwarte, dwa i sześć dziesiątych i tak dalej. Także to jest takie moje spostrzeżenie na pierwszy rzut.
Ja jeszcze tylko chciałam dodać, że ja mam, zawsze podkreślam, że ja mam dzieci, mam bliźniaki. I wszystkim powtarzam, że są jak z innego ojca i z innej matki. Naprawdę, od urodzenia, od momentu urodzenia, nawet pomijając te wszystkie dni, i tu zgadzam się z Tomkiem, te dzieci są inne, zachowują się inaczej, ale też od nas egzekwują inne reakcje.
Z pewnością, gdyby tak zebrać to wszystko, co Państwo mówili, to się nam tak czy inaczej składa pewna prawda na temat dzieci. Bo czy to trochę tak jest, że każda z tych opinii, każdy z tego oglądu ma jakieś potwierdzenie w rzeczywistości?
Oczywiście, że tak. Znaczy, ja bym tu rozdzielił dwie rzeczy. Temperament od możliwości. To jest tak, temperament jest czymś wrodzonym. To jest coś, co po prostu ma każdy z nas. Jak rodzimy się, to czasami jest tak, że dziecko jest spokojne, czasami jest mniej spokojne, czasami potrzebuje więcej czasu, jest bardziej introwertykiem, czasami bardziej ekstrawertykiem i tak dalej, i tak dalej. I to jest coś, co według niektórych teorii jest wrodzone, w zasadzie większości. Ale są też jest coś takiego jak możliwości poznawcze. I akurat pod tym względem możemy powiedzieć, że dzieci są w jakiś sposób wspólne. To jest tak na przykład, jak tutaj sięgnę takiej teorii Piageta, starej, ale bardzo fajna, temat rozwoju inteligencji. W jakich etapach dziecko jest postrzega, ma możliwości intelektualne. Jak na przykład pojawiają się takie błędy dość ciekawe, bo to jest fajne, dlatego że kiedy robimy takie proste eksperymenty, ja wiem, że to tak dziwnie brzmi, proste eksperymenty na dzieciach, ale to nie chodzi o tak, nie chodzi o jakieś takie straszne rzeczy. Nomen omen, Piaget robił te eksperymenty na swoich dzieciach, ale to tak nie strasznie, tylko na przykład pokazywał się swojemu dziecku
i się chował
i patrzył, jak one reagują. To jest najważniejsza rzecz, żeby nigdy, przenigdy nie zadawać się z psychologiem rozwojowym, dlatego że on będzie starał się sprawdzić, czy rzeczywiście tak jest. Także nie, absolutnie. Jako mąż nie.
To co, panie doktorze, żegnamy się.
Tak, na szczęście moja żona o tym nie wiedziała, dlatego tak jest. Pojawiają się błędy, które są mniej więcej wspólne. Na przykład jest błąd centracji, to jest u takich małych dzieci. po trzecim roku życia, jeżeli na przykład bierzemy kulę plastelinę i dzielimy na małe kawałeczki, pytam się, gdzie jest więcej plasteliny, to dzieci mówią, a w tej dużej. Dlatego, że zwracają uwagę tylko na jeden wymiar. I bez względu na to, czy one są bardziej aktywne, czy mniej aktywne, te błędy się pojawiają, dlatego, że są możliwości naszego organizmu. I to jest mniej więcej wspólne.
Tak zastanawiam się, bo teraz tak, z jednej strony Państwo podkreślają, że dzieci bardzo dużo pamiętają ze swojego takiego wczesnego dzieciństwa. Czy to jest tak, że co się z nami dorosłymi dzieje? Czy my rzeczywiście nie jesteśmy w stanie zapamiętać tego okresu do lat 3, no bo potem, kiedy dzieci nam rosną, to już przywołujemy jakieś swoje wspomnienia. Mając kontakt ze starszymi dziećmi, jesteśmy już w stanie sobie przypomnieć, aha, mając 6, 7, 8 lat, czy będąc nastolatkiem, no to tak czułem, tak reagowałem, to pewne rzeczy tłumaczę i pewne rzeczy też mogę zrozumieć. Natomiast tutaj jakby rozmawiamy o takim okresie, którego my dorośli jakby ze swojego dzieciństwa nie pamiętamy, no chyba, że Państwo pamiętają.
Ja na przykład mam takie zdarzenie, nie miałam jeszcze 3 lat, a była to no jakaś taka, powiedzmy, dosyć trudna sytuacja życiowo-rodzinna i ja ją pamiętam. Tak, no moja babcia była, powiedzmy, chora, umierająca i akurat rodzice ją zabrali do nas do domu, no i pamiętam tą sytuację, no i takie szczegóły, których no czasem...
Teoretycznie
dziecko tak,
nie powinno pamiętać,
ale pamiętam, więc może po prostu później w natłoku tych naszych wszystkich doświadczeń gdzieś nam umykają, ale no też słyszałam o różnych takich wspomnieniach dorosłych osób z wczesnego dzieciństwa, tylko no takich rzeczywiście, tylko no też niekoniecznie traumatyczne. One były po prostu silne dla tego dziecka.
Co to jest tą pamięcią? Rzeczywiście nie mamy prawa pamiętać tego, co czuliśmy, myśleliśmy, jakimi byliśmy maluchami do lat 3?
To znaczy, to nie jest tak, że nie mieliśmy prawa. Jest, jeżeli chodzi o psychologię poznawczą i pamięciowe błędy, które się pojawiają, to jest kilka takich. Jeden to jest właśnie tak zwana amnezja dziecięca i duża część osób nie pamięta tego, co miało miejsce przed 5 rokiem życia. Ale od razu mówię, bardzo często zdarza się, że dzieci pamiętają. To nie muszą być wydarzenia traumatyczne, ale to muszą być wydarzenia ważne dla nas. A w jakiś sposób, to znaczy, bo to jest tak, czasami mówimy, a jakie traumatyczne, na przykład coś, nie wiem, tato wziął i zgiął mój ulubiony rowerek na przykład. Przecież to nie jest żadne wydarzenie traumatyczne, a dla dziecka to było ważne. Bo to było coś,
rowerek, to też nie jest przyjemne.
Tak, albo na przykład przyszła sąsiadka i powiedziała, ale ty pięknie wyglądasz do małej dziewczynki. I mała dziewczynka była tak się zachwyciła tym wszystkim, że to zostało w pamięci. Skąd się to wzięło? Skąd się wzięło w takim razie, bo czasami mówi się o tym, że ma się takie wspomnienia. Były takie fajne badania robione o wszczepianiu wspomnień. Po prostu pytano ludzi, czy pamiętają, jak mieli 5 lat, to zgubili się w hipermarkecie, czy pamiętają tą sytuację. I okazało się, że po pewnych takich zabiegach okazało się, że ludzie pamiętali. Problem był w tym, że kiedy mieli 5 lat, to nie było hipermarketów. Jak to robiono? Na początku mówiono tak. Jasiu, pamiętasz, jak miałeś 5 lat, to zgubiłeś się w hipermarkecie. Jasiu nie pamięta. Ale za drugim razem mówiono, to było wtedy, jak miałeś 5 lat, to zgubiłeś się w hipermarkecie. Coś takiego kiedyś było. Ja nie pamiętam dokładnie tej sytuacji, ale pamiętam, że kiedyś słyszałem coś takiego. Za 4., za 5. razem Jasiu doskonale pamięta, że się zgubił w hipermarkecie. I część wspomnień, które mamy z dzieciństwa, bardzo często są to wspomnienia dziadka, babci, mamy. A to było tak, że łóżeczko stało z tej strony i my to pamiętamy. Także tak to jest.
To też jest tak, że właśnie mam poczucie, że bardzo dużo zależy też od relacji. Od kultywowania pewnych wspomnień. Rzeczywiście, to są wspomnienia. Mam poczucie, że właśnie z jednej strony my w natłoku zdarzeń, aktywności, czasem nie pamiętamy tego, co robiliśmy 2 dni temu, prawda? Się zastanawiamy, albo czy miesiąc temu na pewno to się zdarzyło, co nam się wydaje, że się zdarzyło. Natomiast też mam taką jakąś swoją teorię, patrząc na moją ziutkę, że rzeczywiście kultywowanie wspomnień i dbanie też o relacje z przeszłością, o to, żeby nie tylko poprzez na przykład zdjęcia, my bardzo dużo podróżujemy i staramy się nie robić zdjęć, żeby to nie były właśnie takie wspomnienia wszczepione, ale no tekst, rozmowa też jest pewnie wspomnieniem wszczepionym, tylko że gdzieś staramy się dbać o tę pamięć.
Można kultywować, pani Alicjo, wspomnienia takiego malucha? To można jakoś budować, jakoś zadbać o to?
No, Zuza jest takim człowiekiem, który bardzo szybko też zaczął mówić. Jak miała rok, to powiedziała pierwsze zdanie i też no, ta komunikacja werbalna super szybko się u niej rozwijała, ale mam poczucie, że to nie z tym jest związane, tylko z tym, że my od samego momentu zajścia w ciążę komunikowaliśmy się cały czas. Zakładaliśmy, że to jest człowiek, z którym i się rozmawia, i się przegaduje pewne problemy. Tak jak często wspominam, że z Ziutką się po prostu umówiłam na poród, jak pani Emilka ma dyżur i tak było, że po prostu gdzieś oczywiście może to był przypadek, a może i nie. No i dużo jest takich sytuacji, w których po prostu poprzez to, że my siebie nawzajem bardzo szanujemy i traktujemy partnersko w rodzinie, ta komunikacja jest taka, nie chcę mówić jak z dorosłym człowiekiem, bo czy my się komunikujemy, dbamy o higienę komunikacji, my dorośli, też nie. Tylko to jest taka komunikacja bardzo, bardzo partnerska i bardzo podmiotowa. I mam poczucie, że to też pozwala na pewną czystość w myśleniu, na możliwość układania sobie wspomnień i budowania właśnie je poprzez relacyjność jakąś.
W jaki sposób rozmawiacie ze swoimi dziećmi? Pytam o takie wszechogarniające, chociaż mam wrażenie, że jest teraz ostatnimi laty coraz mniej takiego, że zmienia się jednak świadomość rodziców, takiego traktowania dziecka przez te zdrobnienia, pieszczotliwości, gugania, że czasami, powiedzmy sobie szczerze, aż słuchać się tego momentami nie da. Proszę, Justyna.
To może zacznę od tego, odwołując się do tego, co Tomek powiedział. Niestety ja nie jestem tą mamą taką...
Teoretycznie wykształconą wszechstronnie.
To w ogóle. Ale tak raczej się kojarzy, nie? Że jak wychodzi dziecko na plac zabaw z mamą, to mama, oj, tu nie wchodź, nie, tu cię podtrzymam, a może nie, ta zjeżdżalnia jest za duża, tu nie zjeżdżaj. Ja znowu jestem bardziej w drugą stronę, bardziej jestem męską mamą, która...
I ci nie wołaj mnie.
Może tak bardziej, nie? Mówię, dasz radę, a co ty, nie ma się co bać? A znowu mąż, co może się wielu wydać dziwne, jest taki bardzo dla dzieci, chcący ich ochronić bardzo.
To wcale nie jest dziwne. Program sprzed tygodnia pokazał, że to mamy mają momentami w sobie więcej pewności i otwarcia i takiego wypchnięcia w świat, a tatusiowie to jednak tak kwoczą trochę.
A może wynika to z tego, że to jest dopiero jakby debiut tatusiu w takiej roli,
takiej
bardzo aktywnej. Jak to ja też od wielu lat, właśnie już wielu lat obserwuję wizyty tatusiów, najpierw jako osoba towarzysząca, ale później często wizyty tatusiów, którzy samodzielnie dzielnie przychodzą do przychodni, potrafią wszystko i potrafią świetnie też nawiązać kontakt z dzieckiem. Jeszcze bym tylko chciała dodać słowo do tego, co pani Alicja mówiła. Nie bez powodu mamy pierwsze 1000 dni życia dziecka, czyli to jest ten okres najważniejszy, czyli cały okres ciąży również. To się liczy jako okres życia dziecka, czyli to, co my robimy z tym dzieckiem, to nie tylko, że go nosimy, jesteśmy aktywni wobec niego, czyli rozmawiamy z nim, muzykę, że głaszczemy, to pan psycholog na pewno się też wypowie na ten temat, ale ja uwielbiam te rozmowy z mamami ciężarnymi, bo często jest to kolejne dziecko, kiedy to dziecko już jest dzieckiem, już jest dzieckiem, już jest takie fajne, już wszystko wiemy, już nawet ustawiamy meble w pokoju, konsultując niemalże z tym dzieckiem jeszcze nienarodzonym. Plus cały sposób odżywianie mamy.
Wszystko ma znaczenie.
Wszystko ma znaczenie. Wszystko to jest cała przyszłość dziecka, którą budujemy przez tą pierwszą część tysiąca dni.
Tym bardziej, że nauka teraz coraz bardziej jakby docenia też ten okres prenatalny i to wszystko, co się dzieje. Ale wracając do tej sposobu komunikacji, w jaki sposób rozmawiacie z dziećmi? Pytałam o te gugania, o te zdrobnienia, o te wszystkie przecudowne pieszczotliwości, które którymi karmione są często małe dzieci.
Jak ktoś ma potrzebę, to ma, ale ja mam takie poczucie z moją 3-letnią córką, że po prostu prowadzimy rozmowę na wysokim poziomie, tak. I powiem tak, że jak zostaję sama z synem, który na pewno będzie również wspaniałym rozmówcą, ale póki co to ma bardzo ograniczony zakres werbalny, to brakuje mi po prostu rozmowy.
Partnera do rozmowy.
Jeszcze nie chodzę do pracy, tak, to czuję, że po prostu brakuje mi partnera do rozmowy. No myślę, to jest wartość, ale też wracając do tych wspomnień, chciałabym trochę, że to jest tak, że może w tym całym natłoku tak ciężko jest docenić, a tak powiem, idąc po linii tutaj naszego radia, to kiedy modlę się wieczorem z tą moją starszą, no to mówimy, dziękuję Ci, Panie Jezu, za ten dzień. I wtedy ona ma chwilę na to, żeby wymienić, za co ona dziękuje. No i to też jest takie, takie fajne, żeby...
Budowanie wspólne.
Tak, i nauczyć się tego, że naprawdę w tym dniu wydarzyły się fajne rzeczy, nie?
Co do tego zwracania się, to my z moją żoną tutaj jednogłośnie stwierdziliśmy, że naprawdę rozmawia się z dziećmi normalnie. Owszem, w tym głosie naszym jest więcej ciepła, więcej bliskości. On jest wolniejszy, tak bardziej skierowany do dziecka, żeby ono zrozumiało, o co nam chodzi, ale w pełni traktujemy go jak dorosłego, w sensie jak małego człowieka, z którym się rozmawia po dziecięcu, ale względem dorosłego. I tutaj u nas nie ma gugania. Jak słyszymy, że ktoś u nas, babcia, dziadek, czy ktoś próbował, choć my nie mamy czegoś takiego praktycznie, albo ktoś ze znajomych, to tam dyskretnie na boczku albo sami zwrócimy na to uwagę, albo jakoś gdzieś zasygnalizujemy. Natomiast co chcę powiedzieć, dla nas przerażającym był fakt, teraz z zeszłego tygodnia, jak byliśmy nad morzem, to siedziały w lodziarni po sąsiedzku, siedzieli rodzice, babcia, dziadziuś. Słuchajcie, chyba 2,5 czy 3 latek. W czapeczce niemowlaczka z tymi uszkami. Mamusia lodzikiem karmi. A ciuciu, ciuciu, chcesz maluśku, ja ci dam lodzika, wyś sobie. I jedzie z tym koksem. Babcia to samo, dziadek to samo. Moja żona patrzy na mnie i mówi, Tomek, ja dłużej nie wytrzymam. Ja mówię, Madziu, zjedz lody, bo są smaczne i wyjdziemy, spokojnie. U nas tego nie ma. I to aż brzmi dziwnie dla nas, czy wygląda dziwnie coś takiego. I jeszcze tylko a propos mówienia powiem o mojej córeczce, bo z synami tego nie mam, bo są facetami tak jak ja, więc ja ich w pełni rozumiem. Ale moja najmłodsza, czyli mająca 16 miesięcy, Cynia, ona siada na przewijaku, właściwie my ją sadzamy i w tym momencie zaczyna się oprócz standardowej pieluchy wybór ubiorów. Cyniu, czy dzisiaj ubieramy tą bluzeczkę? Mm-mm. Czy ubieramy tą? Mm-mm. Trzecia? Mm-hmm. Ta. Potem to samo jest z leginsami, ze spódniczką. Ta mała kobietka, ona dobrze w wieku 16 miesięcy już wie, czego chce od życia i jak chce dzisiaj wyglądać, bo to nie są codziennie te same rzeczy. Dla mnie to jest po prostu fenomen rozmowy i wychowania tego małego dziecka i stwierdziłem po dwóch chłopcach, którzy ubranie to mają wiadomo gdzie, byle lecieć się wyszaleć, a kobietka to jednak tutaj jest całkiem inny standard.
Na chłopakach skończyło. Panie doktorze, co to z tym guganiem jest? Ono w jakiś sposób szkodzi tym dzieciom, czy nie, czy po prostu dorośli, jak mają taką potrzebę, to niech się wygugają i tam wypieszczotliwią tym językiem polskim.
Żebym ja to wiedział. To jest tak, że to jest chyba w nas. To jest trochę tak, jak kiedyś rozmawiałem z kolegą, który miał zapalenie krtani. I on tak strasznie cicho mówił. Ja się złapałem na tym, że ja za chwilę zacząłem też szeptać. I może to jest tak, że jak ten mały berbeć zrobi gu, bu, du, gu, no to my też chcemy tak gu, bu, du i tak dalej. Jak gugamy, jak zwracamy się, myślę, że to dla dziecka nie ma żadnego znaczenia. Chodzi o to, żeby z nim rozmawiać. Żeby rozmawiać i żeby, nawet jeżeli on nie ma, brzydko powiem, pojęcia o tym, o czym my mówimy, to jest ważne, żebyśmy z nim rozmawiali. Żeby to nie było tak, że a, bo on nie rozumie, on jest taką trochę bardziej rozwiniętą amebą, także on nie wie, o co tak naprawdę chodzi. Nie. Taki mały człowieczek doskonale wie. To znaczy, tutaj jest tak, że jeżeli mama opisuje ten przedmiot, te przedmioty nawet małemu dziecku, nawet temu kilkumiesięcznemu, no półrocznemu, tak to powiem, to dziecko później trochę inaczej się zachowuje. To jest tak samo jak my. Może inaczej. Jeżeli matka jest bardziej impulsywna, dziecko się uczy tego wszystkiego. My jesteśmy takimi małymi kopiami naszych rodziców. My nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak dużo czerpiemy z naszych rodziców. I dlatego jest tak, że no, to jacy jesteśmy, to później rzutuje na nasze dzieci. Dlatego mówmy. Ja jestem takiego zdania. Jak mamy potrzebę, to gugajmy, ale rozmawiajmy z tymi dziećmi. I bądźmy takimi asystentami, że odpowiadamy na potrzeby, ale to już jest całkiem inna rzecz.
Doktor Małgorzata Bichun, lekarz-pediatra, Tomasz Wirga, psycholog rozwojowy z Uniwersytetu Opolskiego, Alicja Morawska-Rubczak, pedagog teatru, Justyna Nagel i Tomek Bystrzycki. W tym gronie dzisiaj rozmawiamy o dzieciach do lat 3. Chwila przerwy, a po niej, proszę Państwa, wracamy do naszej rozmowy.